Chcę, żebyście otworzyli sobie drugą Księgę Królewską. Drugi rozdział. I będziemy czytać od 1 do 13 wersetu. Zanim zaczniemy czytać, to chcę powiedzieć, o czym chcę dzisiaj mówić. Ostatnio w naszym zborze mówimy o usprawiedliwieniu, mówimy o tym, że Bóg nas usprawiedliwił, Jezus Chrystus, nie Bóg, Jezus Chrystus konkretnie nas usprawiedliwił. I w kwestii uzupełnienia tego, o czym się mówi, to chcę powiedzieć jedno, przepraszam, jedno zdanie, że dzięki temu, że Jezus Chrystus nas usprawiedliwił, my mamy dzisiaj zdolność do tego, żeby stać przed Bogiem. To przed tym, jak Jezus umarł i zmartwychwstał, nie było możliwe. Trzeba było mieć kapłana, który pośredniczy między Bogiem a ludźmi. Dzisiaj ten kapłanem jest Jezus Chrystus. I my mamy zdolność do tego, żeby stać bez strachu, bez obciążenia przed Bożym obliczem. Proponuję, kto ma możliwość, pewnie wszyscy mają możliwość, przesłuchać sobie czwartkowe kazanie, kogo nie było, i komentarz. Mam nadzieję, że komentarz został nagrany, gdyż był świetny. Naprawdę się cieszę, że mogłem być w czwartek i słyszeć to kazanie, które wygłosił brat Mariusz i potem komentarz, który mówił brat Krzysztof. Zachęcam wszystkich do przesłuchania. To nie jest długie, tam może z pół godzinki i 10 minut komentarza. Świetne, naprawdę. To, o czym chcę dzisiaj mówić, to jest cztery kroki do duchowego namaszczenia. Każdy z nas potrzebuje Bożego namaszczenia, potrzebuje prowadzenia. Każdy wierzący człowiek potrzebuje prowadzenia Ducha Świętego w swoim życiu i musi przejść pewne etapy, zanim to osiągnie. To jest droga, którą człowiek wierzący musi iść. Zaczyna się od usprawiedliwienia. My mówimy ostatnio o podstawach. My mówimy ostatnio o rzeczach, które są rzeczami podstawowymi i niezbędnymi do tego, żeby człowiek wierzący prowadził swoje życie w zwycięstwie. Bo my czasami nie wiemy, czy żyjemy w zwycięstwie, czy nie żyjemy w zwycięstwie, czy to, co zrobił Jezus Chrystus, ma wpływ na nasze życie, czy nie ma. I dlatego chcę dzisiaj mówić o tym, jak, w jaki sposób dojść do namaszczenia. Druga Królewska, drugi rozdział, pierwszy werset do 13. To jest dłuższy fragment, ale nigdzie nam się dzisiaj nie spieszy. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. I rzekł Eliasz do Elizeusza: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I stąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie prorocy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz Wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie prorocy, którzy byli w Jerychu, i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz Wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I poszli obaj. A poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu, z dala. Oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w wodę. A ta rozstąpiła się w jedną i w drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla Ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od Ciebie. Elizeusz zaś powiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 Twojego ducha. Muszę się zatrzymać na chwilkę. Tłumaczenie jest w Biblii Gdańskiej, w tysiąclecia Biblii, Elizeusz prosił o podwójną porcję tego ducha, która była w Eliaszu. No nie wiem, ktoś tak, nie wiem, albo to jest błąd drukarski, a to nieistotne. A on odpowiedział, wiecie, dwie porcje ducha, nie? O trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się nie spełni. A gdy oni szli dalej, rozmawiając o te rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie, i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnicą. Już go nie zobaczył. Pochwycił wtedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I dalej się zaczyna droga. Dalej zaczyna się namaszczone życie Elizeusza, męża Bożego, który czynił o wiele większe rzeczy niż Eliasz. Dostał dwa razy tyle ducha, niż miał Eliasz. Kluczem do dzisiejszego naszego rozważania Bożego Słowa jest trasa, którą ci ludzie szli. Pierwsze miejsce jest takie, że wyszli z Gilgal. Gilgal znaczy zacząć toczyć lub odsunąć, odtoczyć jakiś obiekt. Kiedy Izrael wchodził do ziemi obiecanej w księdze Jozuego, możemy sobie to przeczytać, 4 rozdział, wy nie musicie szukać, ja mam tu pozaznaczone, to mi to szybciej pójdzie. W 4 rozdziale księgi Jozuego, 20 werset, mówią tak: oto, a owe 12 kamieni, które zabrali z Jordanu, postawi Jozue w Gilgal i rzekł do synów izraelskich: gdy w przyszłości wasi potomkowie pytać będą się swoich ojców, co znaczą te kamienie, pouczcie waszych synów, mówiąc: suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan. Gdyż Pan Bóg wasz wysuszył wodę Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście. Podobnie jak Pan Bóg wasz uczynił z Morzem Czerwonym, który wysuszył przed wami, aż się przeprawiliśmy, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna i abyście się bali Pana Boga waszego po wszystkie dni. To, o czym ostatnio mówimy na naszych kazaniach, jest fundamentalną sprawą, jest podstawą. Każdy człowiek, jeśli chce kiedyś dostąpić namaszczenia, musi zacząć tę drogę. Wszyscy ją zaczęli. Pytanie jest, w którym miejscu my dzisiaj stoimy. Pytanie jest, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Ale każdy wierzący człowiek musiał zacząć tę drogę. I jeżeli chcesz być człowiekiem namaszczony, to musisz uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Nie ma innej drogi. Nie ma nic innego, o czym można by powiedzieć. Początek drogi zaczyna się od tego, że zaczynamy wierzyć w to, że Jezus Chrystus nas zbawił, nas usprawiedliwił i dał nam nowe życie. Każde życie zaczyna się od początku, jest takie chyba hasło, takie przysłowie, że każda, nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. I każdy z nas musi zacząć tę drogę od swojego nawrócenia. Musimy nauczyć się także rozróżniać się, co jest dobre i co jest złe. Na początku naszej drogi musimy nauczyć się rozróżniać, co jest właściwe, a co jest niedobre. Ten sam Elizeusz, 2 rozdziały dalej, jest opisana historia, kiedy jego uczniowie, on byli głodni, nazrywali sobie jakieś roślin, ogórków, dokładnie. Ale były to jakieś dziwne ogórki, bo jak oni ugotowali z tego zupę, to jak ją zaczęli jeść, to stwierdzili, że to jest trucizna, że to jest śmierć, tak jest tam napisane, śmierć w kotle. Uczniowie muszą Chrystusa rozróżniać, co jest dobre, a co jest złe. Zupka mokrzy wyglądała smakowicie, ale nie nadawała się do jedzenia. I tak samo my się uczymy. Czasami niektóre rzeczy nam się wydają, że są ok, że są dobre, ale tak naprawdę, kiedy zaczniemy ich dotykać, kiedy zaczniemy ich smakować, to się okazuje, że są do niczego. Są takie sytuacje, że rzeczy, które są, nie smakują, są trucizną, Bóg może je uzdrowić. Kiedy my zaczynamy swoją drogę z Bogiem, w naszym życiu zmienia się wiele, ale są rzeczy, które wymagają Bożego uzdrowienia. Elizeusz wziął mąkę, wrzucił do tego garnka, zamieszali, zagotowali i było ok. I czasami na początku naszej drogi, co jest ważne i co chcę podkreślić, znajdą się takie rzeczy, które ciążą jak gdyby z przeszłości nad naszym życiem i Bóg musi to uzdrowić. Aby pójść dalej, aby iść w kierunku namaszczenia, musimy się podcinać od wszelkich rzeczy, które związują nas z przeszłością, albo prosić Boga, żeby uzdrowił te rzeczy, abyśmy mogli pójść dalej. Początek życia dla Pana Boga, to jest Gilgal. Drugie miejsce, jakbyśmy śledzili to, ten fragment, to jest Betel. Betel w tłumaczeniu to jest miasto Boga. Co oznacza Betel na tej drodze? Betel oznacza zmianę postępowania i wiarę w obietnicę. Kiedy już się nawrócimy, kiedy pozałatwiamy pewne rzeczy, kiedy Bóg uzdrowi pewne relacje, Bóg uzdrowi pewne zaszłości z przeszłości, zaczynamy zmieniać swoje postępowanie. W pierwszej Księdze Mojżeszowej jest opisana historia pewnego człowieka, który się nazywał Jakub. W 28 rozdziale 19:22 i nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz i złożył tam Jakub ślub i powiedział: jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaje, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie moim Bogiem. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Zanim Jakub nadał temu miejscu, w którym Bóg mu się objawił, nazwę Betel, ta miejscowość nazywała się Luz. A Luz to znaczy wewnętrznie wyłączony albo przewrotny. W przypowieściach są dwa fragmenty, 3:32 i 14:2 mówią o ludziach, którzy chodzą krętymi drogami. Słucham? No to tak akurat zbieżność jest z polskim językiem, że Jakub żył na luzie, niektórzy mówią, a potem żył w domu Bożym. Ale chcę, żebyście zwrócili uwagę. Człowiek może się nawrócić i może być wewnętrznie wyłączony. Może się zatrzymać. A wiecie, jak człowiek się wewnętrznie wyłączy, to staje się przewrotny. A co to znaczy, że człowiek jest przewrotny? Przypowieści mówią, że człowiek przewrotny to jest taki, który chodzi krętymi drogami. To znaczy chodzi tam, gdzie mu akurat pasuje. Nie chodzi według Bożych zasad, nie chodzi według Bożych dróg, tylko chodzi, gdzie mu pasuje. Dlatego drugim krokiem jest to, żeby z swojego życia, w swoim życiu uczynić dom Boży. Nie mieszkać w luz, nie mieszkać w miejscu, gdzie jesteś wyłączony, bo kiedy jesteś wyłączony, to staniesz się przewrotny, tylko chodzi o to, żeby zamieszkać w miejscu, które nazywa się domem Bożym. Kiedy zaczynasz tworzyć w swoim życiu miejsce, które nazywa się domem Bożym, to przychodzi do niego Boża obecność. Tu widzimy, gdybyśmy czytali tą historię od 10 wersetu, to byśmy zauważyli Jakuba, któremu pewne rzeczy się przyśniły i gdzie mu się objawił Bóg. I co jest ciekawe, w tym miejscu naszego życia pojawią się pewnego rodzaju obietnice. W miejscu, które nazywa się Betel, pojawią się obietnice, kiedy zaczniesz mieć dom Boży w swoim życiu, kiedy Bóg stanie się istotny, przestaniesz być wyłączony, a zaczniesz żyć dla Boga, wtedy pojawią się Boże obietnice. Zwróćcie uwagę, 13, 28 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 13, 14, 15 werset. A Pan stał nad nią i mówił, jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego, Bóg Izaaka, ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzeni się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto ja jestem z Tobą dokądkolwiek i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. Jakub, oszust, dopiero co musiał uciekać przed swoim bratem, którego oszukał. Oszukał swojego ojca, oszukał swojego brata. To nie były dobre rzeczy. I Bóg mówi temu człowiekowi, że już nie będziesz tak robił. Po jakimś czasie z Jakuba oszusta zrobił się Izrael. Bóg przekształcił go na Izrael. Zrobił z niego wojownika. Bo tak się to tłumaczy. Walczyć z Bogiem, walczyć z ludźmi. Izrael. Z oszusta zrobił wojownika. Ale dał mu obietnicę. Co mu dał? Ziemię do zdobycia. Powiedział, że go rozmnoży i powiedział, że będzie zawsze z nim. I przychodzi taki okres, myślę, że kiedy my rozwijamy w sobie ten dom Boży, że Bóg mieszka w naszym życiu, że przekształca go z tego wyłączenia, z kontaktu z Bogiem, w miejsce, w którym my spotykamy się z Bogiem. Myślę, że takim miejscem, taką granicą, taką cezurą jest chrzest. Ludzie chcą się czasem ochrzcić, ale mieszkać w luz. Ci, którzy chcą się ochrzcić, to chcę wam dzisiaj powiedzieć, że nie można przystąpić do chrztu, dopóki żyje się w miejscu wyłączenia. Jeżeli chcesz wziąć chrzest, jeżeli chcesz z Bogiem, Bogu ślubować, że będziesz z Nim do końca swojego życia i będziesz Mu posłuszny, będziesz robił to, co On chce, nie to, co Ty chcesz, to trzeba mieć miejsce, które nazywa się Dom Boży w swoim życiu. Jeżeli nie masz Domu Bożego założonego w swoim życiu, to lepiej poczekać i prosić Boga, żeby Bóg założył we mnie, w moim życiu Dom Boży. Jeżeli ludzie się ochrzczą, a są, jak ja to powiedziałem, wewnętrznie wyłączeni albo są przewrotni, to tak naprawdę nigdy nie dojdą do namaszczenia. Co więcej, zatrzymają się w swoim rozwoju, będą stać w miejscu. Ale to jest inny temat. Pierwszą rzeczą jest początek życia dla Boga, czyli Gilgal. Drugą rzeczą jest Betel, czyli zmiana postępowania i nauka wiary w Boże obietnice. Cezurą jest chrzest. Zobaczcie, następne miejsce, do którego idzie tych dwóch wielkich ludzi, jest Jerycho. Jerycho jest dość ciekawym miejscem. Jerycho tłumaczy się pachnące miejsce, albo miasto księżyca, albo miasto palm. Jerycho było ciekawie usytuowane, było w dolinie i tam rosły palmy, to była taka oaza jak gdyby, ale był tam niesamowity bałagan. Pamiętacie, może z swojej autopsji, może z własnego doświadczenia, kiedy człowiek przyjmie chrzest, to co się zaczyna dziać? Okej. Przypomnijmy sobie. Kiedy człowiek przyjmuje chrzest, pamiętacie, co się stało, kiedy Jezus przyjął chrzest? Czwarty rozdział Ewangelii Mateusza. Okej. Kiedy Jezus przyjął chrzest, pierwsza rzecz, która się stała, to Duch Święty stąpił na Niego, ale drugą rzecz, którą musiał zrobić, to stoczyć bój z demonami. Jerycho, pachnące miejsce, palmy, można spocząć na laurach, można odpocząć. Nie. Kiedy wchodzisz do Jerycha, to musisz stoczyć bój z demonami. Istnieje takie niebezpieczeństwo zatrzymania się miejscu, a nieprzyjaciel nie chce, abyśmy wzrastali. On chce, żebyśmy się zatrzymali w swoim rozwoju. On chce, abyśmy się zatrzymali, abyśmy stali w miejscu i nic nie robili. I przyjdzie diabeł i zacznie mnie atakować, zacznie was atakować i my z tym nic nie będziemy robić. Ale uczmy się od naszego Pana Jezusa Chrystusa, który dawał Słowem Bożym kontrę nieprzyjacielowi. I on go nie mógł pokonać na tym polu. Miał taką siłę, że diabeł nie mógł go pokonać. Pościł, miał kontakt z ojcem i diabeł przychodził i go atakował różnymi rzeczami. Ale Jezus go zwyciężył. I dzisiaj jest tak, że diabeł jest pokonany. To jest następna prawda, o której pewnie będziemy w niedługim czasie mówić. Diabeł nie jest w więzieniu, on może nam wiele szkód zrobić. Ale tak samo jak mówiliśmy o usprawiedliwieniu, o grzechu, o świętości, tak samo prawdą jest to, że diabeł jest pokonany. Paweł mówi, że rozbroił nadziemskie zwierzchności, pokazał nam, w jaki sposób one działają. Po co? Abyśmy potrafili się przed nim bronić i abyśmy mogli go odpierać w swoim życiu. Jerycho to jest straszne miejsce. W księdze Jozuego, kiedy zdobyto Jerycho, jest to najbardziej chyba obszernie opisane miasto, jest najbardziej w Biblii opisane zdobycie tego miasta, w ten sposób chciałem powiedzieć. I my widzimy tam cuda, które się dzieją, ale kiedy zdobyli Jerycho, to Jozue powiedział, że nikt nigdy niech nie odbudowuje tego miasta, bo to przyniesie przekleństwo do jego życia. Jerycho to jest miejsce, gdzie mieszkają demony i my musimy z nimi się zmierzyć. I diabeł będzie przychodził i będzie próbował nas, a nie będzie próbował nas, na pewno będzie nas atakował, a my musimy nauczyć się walczyć z tymi przeciwnościami, mieć Jezusa Chrystusa za prowadzącego i mieć tą pewność, że Jezus Chrystus zwyciężył. On nie zwyciężył, on już zwyciężył. I chce nas nauczyć, jak obchodzić się z atakami nieprzyjaciela. Przeklęte miejsce, Jerycho. Tam znajdą się na pewno demony. Tam znajdą się przeciwności, z którymi będziemy musieli walczyć. Ale po co nam to jest potrzebne? Kiedy żołnierz idzie do wojska i trwa wojna, w koszarach, czy w jakichś tam ośrodkach, w których się przygotowuje żołnierzy, jest w jakiś sposób przygotowywane. Ale dopiero pole bitwy daje jakikolwiek obraz tego, czym jest wojna i jak się w niej znaleźć. Kiedy mamy Jezusa obok siebie, wtedy On nam pomoże zwyciężać na wojnie. My, kiedy to sobie mówimy, to jest pewnego rodzaju poligon. To jest pewnego rodzaju miejsce, w którym się czegoś uczymy. Ale przyjdzie taki czas w naszym życiu, albo był, albo trwa, że musimy dać odpór diabłu i to jest prawdziwa wojna i nie ma żartów. Ale Jezus jest z nami, aby dać nam zwycięstwo, bo jest jeszcze jedno miejsce, w którym musimy być, w którym staniemy. Jeżeli jesteś w Jerychu, nigdy nie daj sobie odpocząć. Skupianie, wiecie co, w Jerychu, kiedy ludzie mają walczyć, to wiecie co robią? Zaczynają patrzeć się na innych ludzi, a nie skupiają się na tym, co mają do wykonania. Pamiętacie Piotra, który pokazał na Jana i mówi, Panie, a co z tym? I co mu Jezus wtedy powiedział? Nie interesuj się nim. Ja mam dla niego jakiś plan, ale ty się nim nie interesuj. Ty masz co robić? Iść za mną i paść owce. To jest twoje zadanie, a nie interesuj się tym, co Jan ma zrobić. Najgorsze, co może dopaść człowieka wierzącego, to jest oglądanie się na innych ludzi. Skupmy się na tym, co my mamy zrobić dla Jezusa Chrystusa, co mamy my wykonać, a nie rozglądać się na lewo i na prawo, a ten jest taki słaby, a ten to, a ten tamto. I zamiast walczyć z demonami, to demony cię skutecznie zatrzymują w miejscu. Pamiętajmy o tym. Jerycho to jest fajne miejsce, pachnące miejsce, miasto pal, miasto księżyca, wiecie, nie było skwaru w nocy. Ciekawe miejsce. Kiedyś oglądałem taki program i to mi się podoba, to mi się kojarzy z Jerychem, o żołnierzach, którzy walczyli w Wietnamie. I wiecie, oni tam szli, jakiś ci żołnierze opowiadali, że szli przez jakieś bagna tam wiecznie, wysoka wilgotność, nie było się gdzie umyć, przez jakieś błota, coś strasznego. I przyszli kiedyś na takie miejsce i była taka ładna polana, płynęła rzeka, było sucho. I mówią żołnierze, tu sobie zrobimy obóz. A ich dowódca mówi tak, jakbyście byli wrogami, to co byście zrobili, gdzie byście się zaczaili? I oni myślą, no tak, byśmy się zaczaili w krzakach właśnie przy takim miejscu. No właśnie, dlatego nie rozłożymy tu obozu. Nie będziemy tu odpoczywać, bo jesteśmy na talerzu. I tak samo jest w naszym życiu. Kiedy my zaczynamy odpoczywać, to znajdujemy się na tych właśnie polankach. Chcemy odpocząć i dajemy się podejść naszemu nieprzyjacielowi. Ale kiedy przez to przejdziemy, to jest czwarte miejsce. Tam dzieją się ciekawe rzeczy. Oni doszli nad Jordan. Jordan, to znaczy zejść w dół, zstępować, znaczy to też upadek, ale generalnie zejść w dół. Dlaczego tak się nazywa ta rzeka? Bo wbrew pozorom to jest górska. Nam się wydaje, że to taka jest rzeka jak Noteć. Ale to jest górska rzeka. Na niewielkiej odległości ona bardzo duża jest różnica wysokości. I dlatego tak ją nazwali ludzie, że stępuje w dół. I chcę wam powiedzieć, że ona łączy jezioro Genezaret z Morzem Martwym. Jezioro Genezaret jest cały czas zasilane w wodę, płynie ta woda Jordanem i wpływa do Morza Martwego, a Morze Martwe znajduje się w takim miejscu, w takiej depresji, że nie ma tam odejścia żadnego. I chcę powiedzieć, że Jordan znaczy przekazywanie Boga ludziom. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że kiedy czytaliśmy tą historię na samym początku, tam zdarzały się Boże cuda. Kiedy my zaczynamy przekazywać Ewangelię innym ludziom, wtedy Bóg zaczyna działać, wtedy Bóg zaczyna czynić cuda. My się czasami zastanawiamy, dlaczego tak mało widzimy Bożego działania albo widzimy tak mało Bożych cudów. I chcę wam powiedzieć, że jest to mocno związane z tym, czy my głosimy Ewangelię innym ludziom, czy nie. Wiecie, kiedy my zwiastujemy Ewangelię, jesteśmy pod Bożym prowadzeniem, wtedy tak naprawdę nie nasze słowa przekonują tego człowieka, ale przekonuje tego człowieka Duch Święty o tym, o czym my mówimy. I to jest niesamowite. Gdy przejdzie się przez Jordan, tak jak zrobi to Eliasz i Elizeusz, zaczynamy zauważać znaki i cuda. Gdy nie przekazuję Boga innym ludziom i zostawię Go tylko dla siebie, nie może być mowy o namaszczeniu, nie może być mowy o znakach i cudach. Jest coś takiego, słyszałem kiedyś taką teorię, że niektórzy chrześcijanie mają syndrom Morza Martwego, że dostali Boga, woda wpłynęła do ich życia i oni tego dalej nie przekazują. To jest błąd. Człowiek wierzący, jeżeli chce żyć w Bożym namaszczeniu, bo o tym dzisiaj mówię, doszliśmy do tego miejsca, że człowiek wierzący powinien wziąć od Boga namaszczenie. Jeżeli nie zwiastujemy Ewangelii, jeżeli nie mówimy ludziom o tym, co Jezus zrobił dla nas, jeżeli nie mówimy ludziom, kim był Jezus, nigdy nie zdobędziemy Bożego namaszczenia. To jest bezpośrednia konfrontacja, którą każdy wierzący człowiek powinien przejść, której powinien doświadczyć, bo wtedy zaczynamy widzieć znaki i cuda. Kiedy Eliasz z Elizeuszem przeszli przez Jordan, tam się zaczęły dziać cuda. Dopóki nie przeszli przez Jordan, nie działo się nic. Ale kiedy przeszli przez Jordan, po pierwsze, Eliasz został zabrany z ziemi do nieba, a druga rzecz, na Eliasza zstąpił duch, swoje stare życie, czyli swój stary płaszcz rozdarł, wyrzucił go i wziął płaszcz Eliasza. Tam potem, gdybyśmy czytali dalej, to co zrobił? Poszedł z powrotem nad Jordan, popatrzył na płaszcz i tak samo zrobił. Uderzył w wodę i woda się rozstąpiła. Nam czasami, jako ludziom wierzącym, tak myślę, mówię bardziej o sobie, z własnego doświadczenia, że brakuje mi czasem wiary do tego, żeby przekazywać Ewangelię. Tak sobie czasem, wiecie, tłumaczę, a może to nie czas, a może nie ten człowiek, a może to, a może tamto. I potem się nad tym zastanawiam, że była szansa, była okazja, a jednak jej nie wykorzystałem. Jeżeli chcę oglądać znaki i cuda, jeżeli chcę być po drugiej stronie Jordanu, to muszę wiedzieć o tym, że muszę odrzucić pewnego rodzaju strach, muszę odrzucić wstyd, muszę się całkowicie poddać Bogu. I wtedy przychodzi Duch Święty i zaczyna działać nie tylko na mnie, ale także na ludzi, którzy słuchają nas z drugiej strony. Kończąc moje zwiastowanie, chcę wam powiedzieć, że aby osiągnąć pewnego rodzaju namaszczenie, czyli mieć dużo Bożej natury w sobie, musimy się nawrócić, musimy zmienić swoje postępowanie, musimy nauczyć się walczyć z nieprzyjacielem, w końcu musimy nauczyć się konfrontacji z innymi ludźmi. Musimy nauczyć się rozmawiać twarzą w twarz z innymi ludźmi o Jezusie Chrystusie. Bo wtedy przychodzi Duch Boży. Kiedy patrzę na tą historię, to widzę, że Bóg nie skąpi ludziom swojego ducha. Bóg nie skąpi ludziom tego, co ludziom ofiarował. To my czasami sami w sobie tworzymy jakieś bariery, tworzymy jakieś przeszkody, żeby Duch Święty nie mógł na nas działać. Ale Bóg chce, aby Jego Duch mieszkał w nas i żeby On nas prowadził do pewnego rodzaju zwycięskiego życia. Elizeusz prosił o podwójną porcję ducha, który był w Eliaszu. Dlaczego? Dlatego, że przed nim stały o wiele większe wyzwania niż przed Eliaszem. Przed Elizeuszem stały o wiele większe wyzwania. O ile Eliasz zaczął zmieniać kraj, zaczął udowadniać, że to Pan jest z Bogiem, zaczął Achabowi pokazywać, królowi Izraela w tamtym czasie, że Pan jest Bogiem, nie Baal, to wiecie, do czego był powołany Elizeusz? Wiecie, tylko się boicie powiedzieć. Do zmiany kompletnej, zmiany władzy i przebudowy całego systemu dowodzenia państwem. Miał powołać nowych królów, miał powołać także królów gdzieś tam narodów ościennych. To nie były proste sprawy. Wiecie, co za to groziło? Śmierć. Bo to był spiskowiec. My dzisiaj sobie tak może patrzymy lekko, ale tamci ludzie wtedy tak nie patrzyli. Dlatego potrzebował, on wiedział, że będzie potrzebował, Bóg go powołuje do czegoś większego i wiedział, że potrzebuje dwa razy takiej siły, jaka była w Eliaszu. I Bóg mu to dał. Bóg mu powiedział, zrobisz to, zrobisz tamto, tego powołasz na króla, temu powiesz to i to, aby zakończyć w Izraelu pewną erę. Erę kompletnego rozpasania. I on to zrobił, dlatego że Duch Boży był w nim. A nawet kiedy umarł, to Biblia mówi nam o pewnej historii, że w czasie wojny kogoś wrzucili do jego grobu, kiedy dotknął jego kości, to kościół wstał. Niesamowite. Bóg nie chce nam skąpić swojego ducha. To czasami my jesteśmy sami sobie przeszkodą, ale myślę, że kiedy Bóg nam coś daje, to my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nie zmarnować tego daru. Gdzie dzisiaj jesteśmy? W którym miejscu? W którym miejscu my dzisiaj stoimy? Czy może stoimy gdzieś tam w początku naszego życia dla Boga? Może zatrzymaliśmy się na zmianie postępowania i cały czas chcemy ulepszyć swoje życie sami z siebie. Chcemy swoimi uczynkami naprawić pewne rzeczy, chcemy, żeby pewne rzeczy stały się z tego powodu, że my chcemy. Nie chcemy oddać Bogu naszego życia, nie chcemy, żeby dom Boży był w naszym życiu. Być może jesteśmy w Jerychu i zamiast walczyć z przeciwnościami, zamiast oddawać odpór diabłu, to szukamy sobie miejsc, w którym będziemy mogli odpocząć, w których będziemy mogli patrzeć, co robią inni ludzie. A być może jesteśmy w miejscu, w którym jest nam trudno przekazać Ewangelię innym ludziom. To wszystko może być realne, może być rzeczywiste, tylko musimy jako ludzie wierzący prosić Boga, żeby miał dla nas łaskę i żeby udzielił nam swojego ducha więcej niż my o tym myślimy. Jeżeli Go o to będziemy prosić, to myślę, że Bóg nie będzie jakimś skąpcem, że da nam ten dar, że da nam, jak to powiedzieć, da nam dar obcowania z Duchem Świętym i najważniejsze jest to, żebyśmy tego nie zmarnowali. W jakimkolwiek dzisiaj jesteśmy miejscu. Myślę, że Bóg nas inspiruje do tego, żebyśmy doszli do pewnego rodzaju doskonałości i abyśmy nie zmarnowali tego daru. Amen.